Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny. Afryka, Afryka,
Afryka. Z papieżem w Kamerunie i Angolii.
11. podróż apostolska Benedykta XVI. Rozpoczęła się pierwsza wizyta Benedykta XVI na kontynencie afrykańskim. Papież pragnie zwrócić uwagę na kwestie pojednania, sprawiedliwości i pokoju.
Stolica Apostolska apeluje o poszanowanie swobód religijnych bez ograniczenia wolności słowa.
17 marca witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI rozpoczął swą 11. podróż zagraniczną. Obejmuje ona dwa afrykańskie kraje, Kamerun i Angolę. Papieski Boeing 777 odnowionych włoskich linii lotniczych Alitalia wystartował spod rzymskiego Fiumicino o 10.20, by po 6 godzinach lotu wylądować na lotnisku Nzimalen w Yaoundé. W stolicy Kamerunu jest nasza wysłanniczka Beata Zajączkowska.
Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – te trzy słowa stanowią klucz pierwszej pielgrzymki Benedykta XVI na Czarny Ląd. Przez ich pryzmat spoglądają na papieską wizytę mieszkańcy Kamerunu i Angolii, dwóch państw, które papież odwiedzi w ciągu tygodniowej podróży, ale także pozostałych krajów Afryki, których przedstawiciele przybyli już do Yaoundé. Całą noc w stolicy Kamerunu trwało wielkie przygotowanie, by jak najlepiej powitać Benedykta XVI. Trasę przejazdu ozdobiły papieskie i kameruńskie flagi. Wywieszono też transparenty witające papieża jako orędownika pokoju i nadziei dla całej Afryki. Na ogromnych plakatach obok Ojca Świętego można zobaczyć prezydenta kraju. Władze starają się wykorzystać pielgrzymkę do celów propagandowych i promocji, jak podkreślają, swego demokratycznego wizerunku. Właśnie dlatego, jak zauważa biskup Jan Ozga, episkopat Kamerunu wydał list tłumaczący prawdziwe motywy papieskiej podróży.
By uniknąć różnych interpretacji tej wizyty, stosowaliśmy list na temat przyczyn przyjazdu Ojca Świętego do Kamerunu, podkreślając najważniejszą, umocnij braci w wierze. Więc wizytę Ojca Świętego widzimy jako spotkanie w wierze, gdzie Słowo Boże, Eucharystia będą dla nas zasadniczym punktem orientacji Kościoła w Kamerunie na przyszłość.
List ma też pomóc wiernym w lepszym przeżyciu spotkania z papieżem, mówi ksiądz Stanisław Wawro Sercanin. Dlatego biskupi wyraźnie napisali, czego oczekują po pielgrzymce.
Większego, głębszego zaangażowania się katolików w życie religijne, w życie parafialne, żeby ta religia nie była tylko traktowana w sposób bardzo konsumpcyjny, ale tak, żeby się bardziej zaangażowali. Poza tym będzie to widać w wcieleniu się Słowa Bożego nie tylko na terenie parafii, tak samo w rodzinach, tak samo jeżeli chodzi o życie polityczne czy społeczne. To są najważniejsze rzeczy tutaj.
Choć jeszcze w poniedziałek wieczorem na ulicach trudno było dostrzec jakiekolwiek oznaki papieskiej pielgrzymki, wierni się do niej przygotowywali nie tylko poprzez modlitwę, ale i chociażby szycie specjalnych, kolorowych strojów. Kameruńczycy są dumni, że mogą gościć papieża, patrzą na niego przez pryzmat swej kultury jako na ojca, który wizytuje całą swą rodzinę.
Najpierw ich słucha, ich problemów, radości, smutków, projektów itd., itd. I następnie, słuchając, daje im rady. Każdemu konkretnie daje rady. I oczywiście taka rada ojca po takim konsercie jest bardzo wiążąca, jest ważna. To jest taka wytyczna na przyszłość dla tego człowieka. Dlatego teraz wizyta Ojca Świętego jest w tym kontekście kulturowym tak samo postrzegana jako ojca, który przyjeżdża do swojej rodziny.
Na ulicach Yaoundé witają papieża nie tylko mieszkańcy stolicy, ale również ludzie, którzy przyjechali na tę okazję z odległych zakątków. Władze prowincji zapewniły im bezpłatny transport. Dla wielu jest to pierwsza w życiu wyprawa do Yaoundé.
W Kamerunie są dwie stolice. Jedna stolica jest ekonomiczna, Douala, wielki port nad Oceanem Atlantyckim, które liczy około 2,5 miliona mieszkańców, i Yaoundé, która jest stolicą administracyjną, gdzie są wszystkie siedziby państwowe, ambasady, ministerstwa itd. Jest to miasto, które liczy około 1,5 miliona ludzi. Jest to jedyne miasto, które w tej chwili naprawdę się rozwija.
Niestety mieszkańcy ubogich dzielnic narzekają, że władze starają się poprawić wizerunek miasta ich kosztem. Tak też było na kilka dni przed pielgrzymką. Policja przy pomocy służb miejskich zlikwidowała siłą uliczne stragany. Dziś rano porządkowała kilka targów. Pojawiły się więc obawy, że cała ta niesprawiedliwość będzie kojarzona z pielgrzymką i kościołem. Jeden ze sprzedawców, który stracił wszystkie warzywa i co za tym idzie cały swój zarobek, powiedział mi, że chciałby móc opowiedzieć papieżowi o dotykającej ich niesprawiedliwości. Kameruńczycy liczą więc, że papież ujmie się za nimi także na płaszczyźnie społecznej.
Kameruńczycy się cieszą, że Ojciec Święty przyjeżdża właśnie do Kamerunu, że wybrał Kamerun, są z tego dumni. Każdy chciałby zobaczyć Ojca Świętego, no ale nie wszyscy mogą pojechać.
To, co mnie uderzyło, to jest powiedzenie po francusku il vient chez nous, przyjeżdża do nas. To do nas jest bardzo ważne. Z jednej strony dowartościowaniem, z jednej strony źródłem dumy narodowej, ale z drugiej do nas, to znaczy, że przyjeżdża, żeby też nas wezwać do jeszcze więcej, do jeszcze lepszego życia, do jeszcze bardziej chrześcijańskiego życia. Oczywiście radość, szacunek, no i oczywiście nadzieja. Wskaże nam drogę, jak w tych sytuacjach iść.
W przeciwieństwie do wielu innych krajów afrykańskich, Kamerun cieszy się pokojem, jednak postępująca bieda i coraz głębsza przepaść między bogatymi a prawdziwymi nędzarzami sprawia, że sytuacja z tygodnia na tydzień jest coraz bardziej napięta. Kameruńczycy oczekują więc od papieża otuchy i nadziei.
Kamerun rzeczywiście teraz przeżywa trudny moment. Rok temu były nawet zamieszki ze względu na trudne życie, na wysokie ceny. Skończyło się to nawet wieloma ofiarami śmiertelnymi, więc czekają na pewno na jakieś dobre słowo, na jakieś słowo otuchy dla siebie, na ten trudny dla nich czas. Zarazem myślę, że czekają też na jakieś słowo bardziej bezpośrednie skierowane do rządzących Kamerunem, żeby spojrzeli trochę bardziej otwartym okiem i sercem na potrzeby tych ludzi, na to, żeby w tych trudnych sytuacjach wszyscy Kameruńczycy, i ci na górze, i ci na dole, mogli zjednoczyć się w przetrwaniu, w prośbie przez Pana Boga, przez tą wizytę Ojca Świętego, o to, żeby nie tylko solidaryzować się jedni z drugimi, ale przetrwać i walczyć o to, żeby było lepiej na jutro.
Jak zauważa nuncjusz apostolski w Kamerunie, arcybiskup Antonio Ariotti, Afryka chce powiedzieć papieżowi, że jej młoda wiara potrzebuje umocnienia, ale zarazem, że ma wiele do zaoferowania Kościołowi Europy.
Myślę, że Afryka chce powiedzieć papieżowi, iż jest gotowa do dalszej ewangelizacji, ale potrzebuje w tym jeszcze pomocy. Potrzebuje wsparcia w tym, by odnaleźć prawdziwe oblicze Chrystusa i Kościoła oraz czystość życia Kościoła. Afryka jest więc świadoma tego, że na swej drodze wiary jest jeszcze bardzo młoda, ale chce dać z siebie to, co ma najlepszego, zarówno gdy chodzi o wierzących, ludzi świeckich, jak też kler, na płaszczyźnie kościelnej i społecznej.
Benedykt XVI pozostanie w Yaoundé do piątku. Najważniejszym wydarzeniem kameruńskiego etapu podróży będzie ogłoszenie Instrumentum Laboris, czyli dokumentu przygotowawczego drugiego zgromadzenia specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki, który jesienią odbędzie się w Watykanie. Dziś po ceremonii powitania na lotnisku papież uda się do nuncjatury apostolskiej, która na czas pielgrzymki będzie jego siedzibą. Jutro rano odprawi tam mszę świętą, po której spotka się najpierw z prezydentem kraju, a następnie biskupami Kamerunu. Z Yaoundé Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie.
W czasie podróży z Rzymu do Yaoundé nie zabrakło tradycyjnego spotkania Benedykta XVI z dziennikarzami towarzyszącymi orszakowi papieskiemu. Pytania przedstawicieli mediów dotyczyły zarówno kwestii związanych z obecną wizytą, jak i aktualnych problemów Kościoła i Stolicy Apostolskiej. Jednym z zagadnień eksponowanych mocno w mediach była sprawa ostatniego listu Benedykta XVI po kontrowersji związanej ze zdjęciem ekskomuniki z biskupów lefebrystów. Bardzo osobisty charakter dokumentu skłonił komentatorów do postawienia tezy o rzekomej izolacji papieża zarówno względem kurii rzymskiej, jak i całego Kościoła. Sam Ojciec Święty opinię o jego osamotnieniu nazwał mitem, który budzi uśmiech. Każdego dnia spotykam się z wieloma ludźmi, jestem otoczony przyjaciółmi i współpracownikami, dodał Benedykt XVI.
Zainteresowanie dziennikarzy wzbudziła też kwestia epidemii AIDS i jej zapobiegania na kontynencie afrykańskim. Papież wskazał, że Kościół bardzo wiele wysiłku poświęca walce z tą chorobą, która stała się tam prawdziwą tragedią. Wyraził przy tym przekonanie, że nie da się wygrać tej walki jedynie pieniędzmi i rozdawnictwem prezerwatyw, które tylko nasilają problemy. Jako skuteczny sposób na epidemię AIDS wskazał przestrzeganie właściwych zasad ludzkich i moralnych oraz troskę o zarażonych. W odniesieniu do światowego kryzysu, którego boleśnie doświadczają kraje afrykańskie, Benedykt XVI stwierdził, że jest on wynikiem deficytu etyki. W tym kontekście zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, by nie dopuściła do kompletnej zapaści gospodarczej Czarnego Lądu. Papież potwierdził również, że zapowiadana encyklika społeczna podejmie zagadnienie obecnej recesji, dlatego właśnie nastąpiło opóźnienie w jej publikacji.
Stolica Apostolska wzywa wszystkie państwa, aby podjęły niezbędne środki w celu zagwarantowania wolności wyznania oraz ochrony przed dyskryminacją na tle religijnym, powiedział arcybiskup Silvano Tomasi. Stały obserwator przy genewskich agendach ONZ uczestniczył wczoraj w 10. sesji Rady Praw Człowieka.
Watykański dyplomata powołał się na dwa dokumenty. Pierwszy z nich to raport przygotowany na polecenie ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Wynika z niego, że w wielu regionach świata mniejszości religijne, w tym chrześcijanie, codziennie muszą stawiać czoła dyskryminacji i uprzedzeniom. Drugi raport przygotowany został przez OBWE. Wskazuje on, że odmawianie chrześcijanom prawa do wolności religijnej to nie tylko problem krajów, w których są oni mniejszością. Jak zauważył arcybiskup Tomasi, w wielu państwach, których do niedawna panowały zdrowe relacje między państwem i kościołem, teraz górę bierze laicyzm, który stara się ograniczyć rolę religii w życiu publicznym. Watykański dyplomata ustosunkował się także do idei ogólnoświatowych regulacji, które miałyby zagwarantować poszanowanie uczuć religijnych kosztem wolności słowa. Podkreślił on, że Stolica Apostolska jest przeciwna takim rozwiązaniom. Wystarczy w pełni przestrzegać prawo do wolności religijnej. Każde państwo z osobna musi się natomiast zastanowić, co zrobić, aby w danym kraju można było dyskutować otwarcie, a przy tym z wzajemnym poszanowaniem, powiedział watykański dyplomata na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Kolumbii zginęło wczoraj dwóch księży redemptorystów, 46-letni ojciec Jesus Ariel Jiménez Soto i 41-letni ojciec Gabriel Fernando Montoya Tamayo pracowali w La Pascua w wikariacie apostolskim Puerto Careño w pobliżu granicy z Wenezuelą. Najprawdopodobniej obaj padli ofiarą napadu rabunkowego, jednak nie są znane bliższe okoliczności ich śmierci.
Pod hasłem Chroń moje życie Konferencja Episkopatu Hiszpanii rozpoczęła kampanię informacyjną na temat prawa do życia dziecka nienarodzonego. Potrwa ona do 25 marca, kiedy wszystkie hiszpańskie diecezje będą obchodziły Dzień Życia. Inicjatywa łączy się z rozpoczętym w styczniu Rokiem Modlitwy za Życie.
Błogosławiony Emilian Coach będzie patronem księży grecko-katolickich. 25 marca w obozie koncentracyjnym w Majdanku poświęcony zostanie obelisk upamiętniający bohaterskiego kapłana, którego w 2001 roku beatyfikował Jan Paweł II. Jak przypomina przebywający w Rzymie arcybiskup Jan Martyniak, był on żonatym księdzem grecko-katolickim, ojcem sześciorga dzieci, zajmował się sierotami i bronił Żydów.
W spalonej synagodze, bo Niemcy podpalili, rozwalił drzwi, wyprowadził Żydów. Dostał się do więzienia we Lwowie, a stamtąd do obozu. I zostawił bardzo ciekawy gryps. Nie zabierajcie mi stąd, nie starajcie się, bo tylko są dwa miejsca, gdzie ja mogę być. To jest niebo i Majdanek. I tam był duszpasterzem na 250 tysięcy ludzi. I dlatego w Majdanku będą uroczystości ku jego czci. Nabożeństwo żałobne za wszystkich zmarłych. Będzie modlitwa ekumeniczna, no bo dla wszystkich był ten kapłan otwarty. Tak jak Polacy czczą świętego Maksymiliana, tak, prawda, on będzie ogłoszony patronem duchownych grecko-katolickich i będzie tam stał ten obelisk. To jest przykład kapłana duszpasterstwa, podchodzenia do spraw ekumenicznych. To jest wielka uroczystość, dlatego zapoznam kongregację też i z tym faktem.
W uroczystości na Majdanku wezmą m.in. udział biskupi z Ukrainy z kardynałem Lubomirem Huzarem oraz arcybiskup Józef Rzeciński.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.